Jakie były następstwa odejścia pierwszego człowieka od Boga? Wskutek buntu przeciwko Bogu, pierwszy człowiek utracił dar, który można nazwać sprawiedliwością pierwotną, albo inaczej życiem Bożym. Utracił dar jedności z Bogiem, dar przyjaźni z Bogiem. Utracił dar zwany przez teologię łaską uświęcającą. Utracił zatem bliskość Boga. Chodzi o bliskość wewnętrzną, o zjednoczenie ze swoim Panem i Stwórcą. Utracił zatem dar, który zapewniał mu zbawienie wieczne. Pierwszy człowiek znalazł się w stanie grzechu, czyli w stanie oddalenia od Boga. Człowiek stracił miłość do Boga i zamknął się w swoim egoizmie, w swoim zapatrzeniu w siebie samego. W człowieku pojawiła się niewola zła, pojawiło się pewne rozdarcie. Na czym to rozdarcie polega? Otóż człowiek czasem pragnie dobra, a nie umie go wykonać. Widzi, co jest dobre, a jednak wybiera to, co grzeszne, a przyjemniejsze. Człowiek stał się skłonny, jak mówimy, do złego. A zatem pierwszy człowiek, wskutek odejścia od Boga, utracił dar wewnętrznej harmonii, dar wewnętrznego ładu i porządku. Zrywając przyjaźń z Bogiem, oddalając się od Boga, pierwszy człowiek utracił dar nieśmiertelności. Ciało bowiem człowieka, które mogło być uformowane przez poprzedzający proces ewolucji, jest ciałem, które rozpada się. Jest przecież złożone z części i podlega procesowi starzenia się. I tylko bliskość Boga, działanie Boże, mogło człowieka uchronić od śmierci, ponieważ jednak człowiek zerwał jedność z Bogiem, oddalił się od Niego, tym samym odszedł od Tego, który mógł go uchronić od tej śmierci, jaką znamy obecnie. Odejście od Boga było wyzwoleniem się z tej mocy Bożej, która mogła uchronić człowieka od rozpadu fizycznego, jaki teraz widzimy. Pismo Święte wylicza konsekwencje grzechu i mówi również o cierpieniu. Odejście od Boga, który mógł powstrzymać i uchronić człowieka od cierpienia, spowodowało, że człowiek znalazł się w takim stanie, że podlega cierpieniu. A zatem pierwszy człowiek, buntując się przeciwko Bogu, utracił dar życia Bożego i dar przyjaźni z Bogiem, czyli utracił sprawiedliwość wewnętrzną. Utracił jeszcze wewnętrzną harmonię, stał się skłonny do złego. W człowieku pojawił się silny egoizm. Oddalenie się od Boga spowodowało, że w życiu pierwszego człowieka pojawiło się widmo śmierci oraz cierpienia. Wszystkie te fatalne skutki odejścia od Boga obrazowo opisuje scena wygnania człowieka z raju. Oczywiście i tego opisu nie można tłumaczyć dosłownie, jak gdyby człowiek musiał opuścić miejsce, w którym poprzednio przebywał. Opis opuszczenia raju przez pierwszego człowieka oznacza, że znalazł się on w stanie oddalenia od Boga, bo w raju był Bóg, tam się przechadzał, a opuszczając raj, pierwsi rodzice znaleźli się w sytuacji oddalenia od Boga. Chodzi oczywiście o oddalenie wewnętrzne, o oddalenie pojęte jako bunt przeciwko Bogu, jako nieprzyjaźń, jako brak miłości, jako trwanie w grzechu i egoizmie. Wygnanie z raju oznacza, że pierwsi rodzice utracili harmonię wewnętrzną. To opuszczenie ogrodu rajskiego oznacza, że pierwszy człowiek utracił dar nieśmiertelności, bo nie mógł już zrywać owoców z drzewa życia. I wreszcie scena wypędzenia z raju znaczy, że człowiek znalazł się w nowej sytuacji, że w życiu człowieka pojawiło się cierpienie. Symbolicznie jest to przedstawione jako opuszczenie miejsca, w którym człowiekowi było dobrze. Oddalenie się od Boga, utrata przyjaźni z Bogiem spowodowała nie tylko przykre następstwa dla samych pierwszych rodziców, ale i dla całej ludzkości, czyli dla ich potomstwa. Zajmijmy się obecnie tym zagadnieniem. Wskutek upadku pierwszych rodziców w świecie pojawiło się bardzo wiele zła. Aby tę prawdę przybliżyć, posłużmy się przykładem. Otóż mogą być rodzice, którzy prowadzą niemoralny tryb życia, trwonią majątek, piją, zachowują się niewłaściwie. Jeżeli dziecko rośnie w takim właśnie klimacie, w klimacie pijaństwa, rozrzutności, to dziecko to bez własnej winy zostanie nieco skrzywione moralnie. Temu dziecku będzie grozić to, że w różnych sytuacjach będzie naśladować swoich rodziców. Niemoralność ojca i matki spowoduje, że dziecko nie będzie miało prawdziwego dzieciństwa, pełnego szczęścia i radości. Podobnie dzieje się, gdy chodzi o nas. Pierwsza para ludzka roztrwoniła nasze dziedzictwo i przez to rodzimy się w świecie wydanym na łup nienawiści, wzgardy i grzechu. Wskutek buntu pierwszych rodziców wszyscy rodzimy się w świecie, który jest skażony przez zło. Jest to świat zwichnięty nieco, jest pełen egoizmu i zła. Rozważmy bliżej, jakie formy zła pojawiły się w świecie, w którym my żyjemy, a które są następstwem upadku pierwszego człowieka. Pierwszym złem, które dosięga każdego, jest to, że człowiek przychodzący na ten świat rodzi się w tak zwanym stanie grzechu pierworodnego. Grzechem tym jest stan oddalenia od Boga, stan braku łaski, braku życia Bożego. Jest to stan braku sprawiedliwości, którą posiadali rodzice na początku. Grzech pierworodny jest pewną sytuacją człowieka przypominającą, w jakiej znalazł się pierwszy człowiek po zerwaniu przyjaźni z Bogiem. Grzech ten dosięga każdego człowieka. Jest pewnego rodzaju smutnym spadkiem, który otrzymał po pierwszych rodzicach. Grzech ten sprawia, że człowiek nie może osiągnąć zbawienia, ponieważ jest oddalony od Boga, a zbawienie jest jednością z Bogiem. Jeżeli ktoś nie zostanie wyzwolony z tego grzechu przez łaskę Jezusa Chrystusa, nie może osiągnąć szczęścia wiecznego. Drugim skutkiem wywołanym przez upadek pierwszego człowieka, skutkiem, który w nas trwa, jest opanowanie przez egoizm. Czyli jest to pewna skłonność naszej woli do kierowania się motywami egoistycznymi. Jest to zatem jakaś niezdolność do kochania Boga i człowieka w sposób bezinteresowny. Wskutek upadku Adama pojawiło się w nas jakieś wewnętrzne rozdarcie. Pragniemy dobra, a nie umiemy go wykonać. Święty Paweł w liście do Rzymian w 7 rozdziale opisuje ten nieszczęsny stan wewnętrznego rozdarcia. Mówi: łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Któż z nas nie przeżył tego wewnętrznego rozdarcia, rozbicia, tego zniewolenia przez narzucające się zło? Ta odziedziczona skłonność do egoizmu popycha do popełniania grzechów. A zatem wskutek upadku pierwszego człowieka pojawiło się w świecie mnóstwo różnego rodzaju występnych czynów. Mówi się, że zło rodzi zło, grzech rodzi grzech. I faktycznie, upadek pierwszego człowieka, jego bunt, stał się powodem, że i dzisiaj, we wszystkich okresach istnienia ludzkości, człowiek zaczął odchodzić od Boga, zaczął buntować się przeciwko Niemu, popełniać grzechy zwane grzechami osobistymi, to znaczy tymi, które dokonywane są przy pełnej świadomości i dobrowolności. Grzech zawsze jest buntem przeciwko Bogu, jest odejściem od Niego, jest wybraniem drogi, która nie zgadza się z pragnieniami Bożymi. O grzechu można mówić tylko wtedy, kiedy jakiś zły czyn, jakaś droga niezgodna z przykazaniami Bożymi, wybierana jest przy pełnej świadomości i zupełnie dobrowolnie. Jeżeli bowiem ktoś robi coś przypadkowo, niechcący, nieświadomie, nie zdając sobie z tego sprawy, trudno wówczas mówić o tym, że taki człowiek odchodzi od Boga, że buntuje się przeciwko Niemu, że zrywa z Nim przyjaźń. Nie można nieświadomie, nie wiedząc o tym, niechcący, oddalić się od Stwórcy. Sakrament pokuty. Wszystko to trudne i wymagające wysiłku wywołuje krytykę i różne wątpliwości. Tak też dzieje się w przypadku sakramentu pokuty. Niektórzy zastanawiają się, czy sakrament ten nie zostanie kiedyś zastąpiony jakimś ogólnym rozgrzeszeniem, bez konieczności wyspowiadania się przed kapłanem. Otóż z całą pewnością spowiedź uszna nie zostanie zlikwidowana. Istniała ona w Kościele od pierwszych wieków. Tak zwany akt pokutny na początku mszy świętej, czy też różne nabożeństwa pokutne, nie są tym samym, co sakrament pojednania, połączony z osobistym wyznaniem grzechów przed kapłanem. Spowiedź indywidualna może być zastąpiona ogólnym rozgrzeszeniem tylko w wyjątkowych wypadkach, na przykład w czasie katastrofy, to znaczy wtedy, kiedy niemożliwe jest wyznanie grzechów przed kapłanem. Niektórzy stawiają pytanie, czy nie można by spowiadać się przed samym Bogiem zamiast przed grzesznym kapłanem. Teoretycznie można by, lecz Chrystus postanowił w uwalnianiu z grzechów posługiwać się kapłanami, którzy sami też są ludźmi potrzebującymi, jak inni, przebaczenia Bożego. Jedyny Zbawiciel, Chrystus, ustala takie sposoby udzielania swojej łaski, które, choć tego teraz nie rozumiemy w pełni, są dla nas najlepsze. Stwórca człowieka najlepiej wie, czego potrzebuje ludzka natura do pełnego rozwoju. W swej nieskończonej mądrości Zbawiciel przewidział, że spowiedź uszna będzie, choć uciążliwym, jednak bardzo skutecznym środkiem odnawiania człowieka. Wyspowiadanie się przed kapłanem, a nie tylko przed samym Bogiem, bardziej uwrażliwia na grzech.
Niektórzy
czasami na wiele dni przed spowiedzią zastanawiają się nad tym, jakie grzechy popełnili. Robią dobry rachunek sumienia, by niczego nie zapomnieć.
Wyznanie swoich grzechów, konkretne nazwanie ich po imieniu,
fakt wypowiedzenia ich, powoduje, że lepiej rozumiemy samych siebie. Ponadto wskazówki kapłana mogą być przydatne do tego, by zwalczać grzech i rozwijać dobro. Zmartwychwstały Pan obdarował swoich apostołów mocą ducha. Powiedział do nich: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Święty Jakub powie: wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy. Duch Święty obdarowuje kapłanów mocą odpuszczania grzechów. Otrzymują tę moc w czasie święceń kapłańskich. Właściwie przeżywany sakrament pojednania może stanowić bardzo cenną pomoc w przekształcaniu swojego życia. Może on pomóc w uwalnianiu się od zła oraz we wzroście miłości do Boga i do ludzi. Aby był bardzo owocny, wymaga właściwego podejścia. Zastanówmy się zatem, w jaki sposób przeżywać ten sakrament, aby przynosił wiele owoców w naszym życiu. Kiedy przystępujemy do sakramentu pojednania, powinniśmy przede wszystkim uświadomić sobie to, że idziemy na spotkanie z Chrystusem Przebaczającym. Często bowiem tak się dzieje, że przystępujący do tego sakramentu myślą o bardzo wielu sprawach, przede wszystkim o kapłanie. Co pomyśli o mnie, zwłaszcza kiedy mnie zna, co mi powie, czy nie będzie krzyczał, moralizował. Inni znów myślą nad tym, jak przedstawić swoje grzechy najbardziej niewinnie. Inni znów przejmują się, żeby nie zapomnieć jakiegoś grzechu. W tym natłoku myśli zapomina się często o najważniejszym. O tym, że sakrament pojednania jest spotkaniem nie tylko z kapłanem, lecz przede wszystkim z miłosiernym Chrystusem, który przez kapłana chce nam powiedzieć, że są nam odpuszczone nasze grzechy. Przystępując do sakramentu pokuty, powinienem sobie uświadomić, że jest to moje spotkanie nie tylko z człowiekiem kapłanem, lecz przede wszystkim z Jezusem Chrystusem zmartwychwstałym, który mocą swojego ducha pragnie mnie uwolnić ze wszystkich grzechów. Chrystusa mam prosić, aby zesłał mi swojego ducha, by pomógł mi poznać zło moich grzechów i aby rozpalił we mnie miłość połączoną z głębokim żalem i chęcią wynagrodzenia. Ten żal ma wypływać z bezinteresownej miłości do Chrystusa, naszego Pana. Zanim przystąpię do sakramentu pokuty, muszę wykonać dobry rachunek sumienia. Na czym ten rachunek sumienia polega? Uświadamiając sobie, że idę na spotkanie z przebaczającym Panem, muszę się zastanowić nad swoją przeszłością i przypomnieć sobie to, co nie było właściwe, co było grzechem, co było zdradą miłującego Chrystusa. Ten bilans w przeszłości jest rachunkiem sumienia. Rachunek sumienia jest szukaniem tego, co było w moim życiu grzechem. Przystępując do sakramentu pojednania, muszę postawić sobie pytanie, jakie grzechy ma mi przebaczyć Jezus Chrystus? Co właściwie chcę mieć odpuszczone? Rachunek sumienia jest szukaniem tego, co wymaga przebaczenia i miłosierdzia Bożego. Rachunek sumienia różni się zasadniczo od analizowania siebie, od psychologicznej analizy siebie. Kiedy bowiem analizuję w sposób psychologiczny swoje wnętrze, wówczas zastanawiam się tylko nad tym, jaki jestem, jaki jest mój temperament, moje usposobienie. Tymczasem w rachunku sumienia chodzi przede wszystkim o danie odpowiedzi na pytanie, czym znieważyłem kochającego i miłosiernego Boga. Boga, który stał się człowiekiem i umarł za nas na krzyżu, ponieważ nas ukochał bez reszty. Na różne sposoby można przeprowadzać rachunek sumienia. Pierwszy sposób polega na tym, by przebiegać w myśli przykazania Boże i kościelne. Mamy zastanawiać się nad tym, czego Bóg oczekiwał ode mnie, dając mi te właśnie przykazania. oraz jaka była moja odpowiedź na wymagania Boże. Podeptanie każdego z przykazań jest zawsze wyrazem pewnej samowoli. Jest wyrazem przekonania, że przykazania nie są takie ważne, że moja wola jest ważniejsza, że to ja zasadniczo lepiej wiedziałem, co dobre, a co złe. Inny sposób przeprowadzania rachunku sumienia to zadanie sobie pytania, jaki był mój stosunek do Boga i do bliźnich, jak traktowałem siebie. Inaczej mówiąc, mam się zapytać, jak wyglądała moja miłość do Boga, wyrażająca się w myślach, słowach, czynach. Jak wyglądała moja przyjaźń z Bogiem oraz jak wyglądała moja miłość do bliźnich, czyli czego oni oczekiwali, co im dałem, co mogłem zrobić, a czego nie zrobiłem. W jaki sposób mogłem uszczęśliwić innych, przynieść radość, rozwój, a tego nie zrobiłem. Muszę się pytać, w jaki sposób mogłem zatroszczyć się o pełny rozwój drugiego człowieka, o wszechstronny rozwój intelektualny, moralny i religijny drugiego, o jego spokój, o jego radość, a zaniedbałem tego. Jeśli chodzi o stosunek do siebie, to muszę się zapytać o to, w jaki sposób mój egoizm rujnował mnie samego. Jak rujnowałem samego siebie przez miłość własną, nie prowadzącą do rozwoju, lecz do zamknięcia się w samym sobie. Muszę się zapytać, jak marnowałem talenty, którymi mogłem służyć Bogu i ludziom. Jeszcze inna forma rachunku sumienia polega na tym, by zastanowić się nad tym, jak poszczególne grzechy główne, to znaczy pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, gniew, brak umiaru w jedzeniu i piciu oraz lenistwo. Jak te grzechy główne wpływały niszcząco na moją miłość do Boga oraz w jaki sposób niszczyły moją miłość do bliźniego, a tym samym w jakiej mierze i mnie samego te wady niszczyły. Kiedy przeprowadzamy rachunek sumienia, powinniśmy sobie uświadomić, że ten Jezus Chrystus, z którym się spotykamy, Bóg, jest gotów nam wszystko odpuścić. On nas zna najlepiej. On widzi nasze grzechy i nasze słabości. Równocześnie powinniśmy sobie uświadomić, że ten Bóg, który nas widzi, jest Bogiem miłosiernym. Jest Bogiem niezmiennym w swej miłości, w swej życzliwości i przychylności względem nas. Ten Bóg nie tylko nie żywi do nas nienawiści z powodu naszych grzechów i wad, lecz zawsze wyciąga pomocną rękę, abyśmy się wyzwolili z ograniczającego nas egoizmu. Święty Bóg ma odrazę jedynie do zła i do grzechu, ponieważ
On nam naprawdę szkodzi,
ponieważ nas ogranicza. Bóg nie żywi natomiast nienawiści do nas samych. Przed takim Bogiem mam stawać, gdy zastanawiam się nad swoim postępowaniem. Robiąc rachunek sumienia, powinniśmy myśleć o tym, że Bóg nie przestaje nas kochać, ani też nie kocha nas mniej z tego powodu, że dostrzega nasze wady, nasze złośliwości i grzechy. Musimy zrozumieć, że On zna nas najlepiej, że On nie kocha nas za coś, za naszą bezgrzeszność, za nasze dobre uczynki, lecz kocha nas dlatego, że jest niezmienną miłością. Musimy zrozumieć, że miłość Boża do nas jest absolutnie darmowa. Bóg kocha podobnie jak rodzice, pełni miłości do dzieci, niezależnie od tego, czy są one dobre czy złe. Ojciec czy matka kochają swoje dzieci po prostu dlatego, że są ich dziećmi. To przekonanie, że Bóg nas zna, a mimo to nas kocha, powstrzyma nas przy robieniu rachunku sumienia od zbędnych sposobów usprawiedliwiania siebie przed Bogiem, od nieszczerości, od przechwalania się przed Nim. Tak przeprowadzany rachunek sumienia w obecności Boga, rachunek sumienia pełen uczciwości, może doprowadzić do tego, że zrozumiemy bezinteresowność Boga jeszcze bardziej. Kto uczciwie poznaje siebie, bez upiększania, bez usprawiedliwiania się, ten może wydać okrzyk radości i zdziwienia, mówiąc: „I Ty, Panie, potrafisz mnie kochać takiego, jakim jestem? Moje grzechy, egoizm, niewierność nie przeszkadzają Ci kochać mnie?” To olśnienie bezinteresowną miłością Stwórcy jest kontemplacją Boga będącego samą miłością. Z tym właśnie Bogiem, Bogiem miłosiernym, spotykamy się w sakramencie pojednania. Rachunek sumienia i zastanowienie się nad tym, jak wielka jest miłość Boga do nas, ma nas doprowadzić do żalu za grzechy. Jest to najważniejsza sprawa, kiedy przystępujemy do sakramentu pojednania. W przebieganiu w myślach naszej nie zawsze chlubnej przeszłości powinno towarzyszyć ubolewanie nad tym, że zbyt mało kochało się tego, który jest samą miłością, że się o nim zbyt łatwo zapominało i odwracało od niego, zamykając się w ciasnym egoizmie. Ten egoizm przybierał bardzo konkretne formy grzechowe. Formę pychy, przeceniania siebie, zazdrosnego spojrzenia na innych, kradzieży. Ten egoizm okazywał się w wyładowywaniu złości na innych. Był szukaniem radości w obmowie, w dokuczaniu i tym podobnie. Często ten egoizm przybierał formę leniwego zaniedbywania niezliczonych okazji do czynienia dobra, do uszczęśliwiania innych. Egoizm przybierał formę zaniedbywania okazji do przekształcania świata w królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Żal za grzechy to ubolewanie, to obrzydzenie do zła, które się popełniło, dlatego, że tym złem znieważyło się kochającego Boga.